aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Bronk.
Papież spotkał się z prezydentem Madagaskaru. Rozmowy w Watykanie dotyczyły powrotu demokracji w tym kraju, a także wkładu malgaskiego kościoła w popieranie dialogu narodowego.
Porannej mszy w domu świętej Marty Ojciec Święty mówił, że wiara otwiera nas na piękno, a Jezus prosi, byśmy zaufali Jego słowu.
W stolicy Haiti zamordowano kanadyjskiego zakonnika. W stołecznym Port-au-Prince służył on ofiarom trzęsienia ziemi. Policja przypuszcza, że napad miał charakter rabunkowy.
Witamy w piątek, 26 kwietnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Papież Franciszek przyjął na audiencji tymczasowego prezydenta Madagaskaru. Andry Rajoelina, stojący na czele tamtejszej wysokiej władzy przejściowej, złożył następnie wizytę w sekretariacie stanu.
W serdecznych rozmowach, czytamy w wydanym przez Watykan komunikacie, mówiono o dobrych stosunkach między Stolicą Apostolską a Republiką Madagaskaru. Zajęto się też pewnymi aspektami sytuacji w tym kraju. W szczególności przypomniano wysiłek, jaki Madagaskar podejmuje w dążeniu do stabilności i demokracji, do większego rozwoju gospodarczego i do odbudowy relacji międzynarodowych. Podkreślono poważny wkład malgaskiego kościoła katolickiego w popieranie narodowego dialogu oraz jego szeroko sięgające zaangażowanie na polu służby zdrowia i edukacji, informuje komunikat ogłoszony po wizycie prezydenta Madagaskaru w Watykanie.
Młody 39-letni szef państwa, wcześniej burmistrz stołecznej Antananarywy i przywódca opozycji, został postawiony przez wojsko na czele wysokiej władzy przejściowej przed 4 laty po przymusowej rezygnacji dotychczasowego prezydenta. Obecnie Madagaskar przygotowuje się do wyborów na wszystkich szczeblach, od prezydenckich w lipcu po administracyjne w październiku. Tamtejsze kościoły chrześcijańskie, tworzące wspólną radę ekumeniczną, do której należą też katolicy, są zatroskane o pojednanie i demokrację w tym kraju, przeżywającym już od 5 lat głęboki kryzys.
Choć niektórzy filozofowie twierdzą, że wiara jest wyobcowaniem, Jezus mówi nam co innego, że wiara otwiera nas na piękno. I prosi, byśmy zaufali Jego słowu, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. W homilii nawiązał do słów z dzisiejszej Ewangelii: niech się nie trwoży serce wasze. Są to przepiękne słowa, ich melodia odzwierciedla postawę pasterza, bo Jezus przed odejściem z tego świata widzi, że uczniowie są smutni. Dlatego prosi, by mu ufali i zapewnia, że idzie przygotować im miejsce, mówił Franciszek.
Całe życie chrześcijanina jest jednym wielkim dziełem Jezusa i Ducha Świętego, przygotowaniem miejsca, przygotowaniem oczu, by mogły widzieć. Ależ Ojcze, powie ktoś, przecież ja widzę, nie potrzebuję okularów. Tu jednak chodzi o inne widzenie. Weźmy na przykład chorych na kataraktę, którzy potrzebują operacji. Widzą, ale po operacji mówią: nigdy nie sądziłem, że można widzieć tak dobrze i to bez okularów. Oczy naszej duszy muszą zostać przygotowane do widzenia wspaniałego oblicza Jezusa. Trzeba też przysposobić nasz słuch, abyśmy mogli usłyszeć piękne rzeczy, piękne słowa. Nade wszystko trzeba jednak przygotować serce, aby kochać bardziej.
Franciszek jeszcze raz zaznaczył, że przygotowaniem nas do nieba zajmuje się sam Jezus. Czyni to na różne sposoby.
Całe nasze życie jest drogą przygotowania. Niekiedy Pan musi się pospieszyć, jak w przypadku dobrego łotra. Na jego przygotowanie miał tylko kilka minut, ale zdążył. Trzeba pozwolić, aby Pan przygotował nasze serce, oczy, słuch na przybycie do tej naszej ojczyzny. Bo to jest nasza ojczyzna. Ależ Ojcze, powie ktoś. Byłem u pewnego filozofa, który powiedział mi, że takie myśli to wyobcowanie, że życie jest tu, konkretnie, a nie wiadomo, co jest po drugiej stronie. Niektórzy tak myślą. Ale Jezus mówi nam, że jest inaczej i dodaje: uwierzcie mi, to, co ci powiedziałem, jest prawdą. Nie łudzę cię, nie oszukuję.
Papieża ucieszyła informacja o inicjatywie dorocznych zlotów odnowy w Duchu Świętym we Włoszech, pisze w imieniu Ojca Świętego kardynał Tarcisio Bertone. W przesłaniu do charyzmatyków zapewnia ich o duchowej łączności Franciszka z uczestnikami zlotu.
Rozpoczął się wczoraj wieczorem w Rimini już po raz 36. We Włoszech odnowa w Duchu Świętym liczy 1800 grup, do których należy ponad 200 tysięcy wiernych. Osobne przesłanie wystosował też do nich kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Laikatu, która zajmuje się ruchami kościelnymi. Życzył on charyzmatykom, aby ich zlot był okazją do nowego spotkania z Chrystusem, wsłuchania się w Jego Słowo i podjęcia postanowienia, by żyć w Nim w zwyczajnych warunkach życia i prowadzić w ten sposób nową ewangelizację, tak bardzo potrzebną współczesnemu człowiekowi.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Kanadyjskiego zakonnika marianistę zamordowano wczoraj w stolicy Haiti. Zabójcy podjechali motocyklem, gdy 62-letni duchowny wychodził z banku po pobraniu pieniędzy na potrzeby swej wspólnoty zakonnej. Policja przypuszcza, że celem napadu był rabunek. Otrzymawszy 3 strzały w plecy, ksiądz Richard Joyal zginął na miejscu.
Pochodzący z Quebecu kapłan pełnił już wcześniej posługę na Filipinach i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po trzęsieniu ziemi, które przed 3 laty dotknęło Haiti, przybył z pomocą współbraciom ze swego zgromadzenia pracującym w stołecznym Port-au-Prince. Za kilka dni miał zakończyć swą misję i powrócić do Kanady. Ksiądz Joyal jest już 9. kapłanem zabitym od początku roku, w tym 7. na kontynencie amerykańskim, gdzie najwięcej takich przypadków było w Kolumbii i w Meksyku. Ponadto w Demokratycznej Republice Konga, w Syrii i w Meksyku miały w ostatnich miesiącach miejsce porwania księży, o których losie nic dotąd nie wiadomo.
Wciąż się za nich modlimy, ale nadal nie mamy żadnych wiadomości, poinformował dziś grecko-prawosławny patriarchat Antiochii w Damaszku w sprawie 2 uprowadzonych w poniedziałek metropolitów syryjskiego Aleppo. Obaj antiochańscy patriarchowie prawosławni ponowili apel o uwolnienie należących do ich wyznań hierarchów. Patriarcha grecko-prawosławny Jan X Izagi złożył wczoraj wizytę swemu syryjsko-prawosławnemu odpowiednikowi Ignacemu Zakce I. Było to okazją do wymiany ostatnich wiadomości i ponowienia apelu w sprawie porwanych.
Patriarchowie raz jeszcze wyrazili oburzenie faktem, że mimo podejmowanych starań do czasu ich spotkania prawosławni metropolici Aleppo nie zostali uwolnieni. Powtórnie zaapelowali, by jak najszybciej do tego doszło. Ich apel ma jednak szerszy wymiar. Zwierzchnicy obu kościołów wzywają społeczność międzynarodową do podjęcia wszelkich koniecznych wysiłków celem powstrzymania jakichkolwiek form przemocy w Syrii oraz do przywrócenia tam pokoju przez dialog i rozwiązania polityczne. Patriarchowie Antiochii ustalili też, jakie kroki podejmą, jeśli nie dojdzie do uwolnienia. Wyrażają jednak nadzieję, że obaj biskupi będą już w swoich diecezjach na uroczystościach Niedzieli Palmowej, obchodzonej przez prawosławnych pojutrze.
Wietnamskie władze usiłują zastraszyć duchowieństwo i wiernych, aby nie propagowały listu biskupów o potrzebie reformy konstytucji. Episkopat, przypomnijmy, domaga się usunięcia zapisu o wiodącej roli partii komunistycznej. W diecezji Xuan Loc władze rozesłały listy do proboszczów, w których dokładnie opisują prowadzoną przez nich propagację przesłania biskupów.
W ten sposób wietnamscy komuniści dają do zrozumienia, że nadal kontrolują sytuację i są doskonale poinformowani o poczynaniach kościoła. Urzędnicy żądają od księży i rad parafialnych wycofania się z nielegalnej, jak to określają, działalności i straszą karami. Domagają się też, by zostały im dostarczone wszystkie kopie listu biskupów.
Urugwajscy biskupi są niezmiennie przeciwni referendum w sprawie depenalizacji aborcji. Zdecydowanie też nie akceptują tzw. małżeństw jednopłciowych. Po raz kolejny poinformowali o tym w wydanym na zakończenie sesji plenarnej episkopatu komunikacie. Przypomnieli, że niezależnie od politycznych decyzji w kraju, głos Kościoła pozostaje wciąż taki sam.
Prawa człowieka, a zwłaszcza to pierwotne, jakim jest prawo do życia, nie mogą stać się przedmiotem decyzji przypadkowej większości jakiegoś ciała ustawodawczego czy wyborczego, podkreślił episkopat. Tym niemniej wobec zaistniałej sytuacji pozostaje obowiązkiem katolików, świeckich i ludzi dobrej woli zintensyfikowanie wysiłków, by nasze ustawodawstwo respektowało prawo do życia od chwili poczęcia. Odnosząc się z kolei do przyjętego niedawno przez parlament prawa pozwalającego na zawarcie małżeństwa cywilnego przez osoby tej samej płci, Biskupi przypomnieli, że trzeba poddać w wątpliwość użycie słowa małżeństwo dla tego typu związków, które są sprzeczne z istotą małżeństwa. Nazywanie w ten sam sposób różnych rzeczywistości pod pretekstem równości to nie jest sprawiedliwość, ale niespójność. Nie ma to innego celu, jak jeszcze większe osłabienie instytucji małżeństwa. Zauważanie rzeczywistej różnorodności nie jest dyskryminacją, napisali biskupi Urugwaju.
Pomiędzy społecznością muzułmańską wschodniej Jerozolimy a mieszkańcami chrześcijańskiej dzielnicy w Betfage na Górze Oliwnej został zawarty pakt wzajemnego poszanowania i przyjaźni. Podpisany dokument może stać się modelem dialogu międzyreligijnego nie tylko w Palestynie i Izraelu, ale również na całym Bliskim Wschodzie.
Jerozolimskie porozumienie ma zakończyć istniejący konflikt o charakterze religijnym pomiędzy arabską społecznością zamieszkującą wschodnie zbocze Góry Oliwnej. Religijni liderzy, muzułmanów i chrześcijan oraz przedstawiciele lokalnych władz państwowych podjęli się roli mediatorów i gwarantów ugody. Od kilku miesięcy dochodziło bowiem do aktów agresji ze strony muzułmańskich sąsiadów wobec 63 chrześcijańskich rodzin zamieszkałych w nowym osiedlu wybudowanym przez kustodię Ziemi Świętej przy Sanktuarium Palm w Betfage. Biskup William Shomal, jeden z sygnatariuszy dokumentu, określił go sukcesem dyplomacji lokalnej, normującym relacje pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Tego typu porozumienie gwarantowane przez liderów religijnych i politycznych, podkreślił hierarcha, mogłyby okazać się bardzo pożyteczne w Egipcie, gdzie napięcia pomiędzy rodzinami przybierają formę konfliktu o charakterze lokalnym i narodowym, negatywnie wpływając na dialog międzyreligijny. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na rynku ukazał się specjalny, tysięczny numer krakowskiej edycji Gościa Niedzielnego. Z tej okazji w klubie dziennikarza Pod Gruszką odbyła się wczoraj debata zatytułowana Fenomen Gościa Niedzielnego. Jednym z uczestników spotkania był Krzysztof Skowroński. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zwrócił uwagę na autentyzm Gościa Niedzielnego.
Nie zwracanie uwagi na to, co dzieje się na rynku, nie zwracanie uwagi na to, co jest trendem, co jest modą, na to, co zmienne, tylko na to, co niezmienne. Czyli autentyczna praca redakcyjna i autentyczna misja, jaką ma Gość Niedzielny. Ma misję przemawiania do ludzi językiem zwykłym o sprawach trudnych i tą misję wypełnia.
Krakowski dodatek nie jest jedynym. W całym kraju jest wydawanych 19 edycji Gościa Niedzielnego. Średnia sprzedaż w lutym bieżącego roku wyniosła ponad 144 tysiące egzemplarzy, co stanowi najwyższy wynik w kraju w segmencie tygodników opinii. Fundacja Mamy i Taty rozpoczęła kolejną kampanię społeczną, tym razem pod hasłem Pomyśl o dziecku. Przekaz kampanii skierowany jest do małżeństw wychowujących jedno dziecko i ma zachęcić do rozważania decyzji o powiększeniu rodziny, mówi Paweł Woliński, prezes Fundacji Mamy i Taty.
Jeżeli jest rzeczywiście taka, w badaniach tak mówią rodzice jedynaków, że chcę dać mojemu dziecku wszystko, co jest najlepsze, zrobiłbym dla niego wszystko, co mogę zrobić więcej niż dla kogokolwiek innego, to zderzamy to pragnienie i te potrzeby materialne, o których bardzo często rodzice myślą, mówiąc w ten sposób, z potrzebą posiadania rodzeństwa. I mówimy, że dla dziecka o wiele ważniejsza jest bardzo często potrzeba posiadania rodzeństwa niż zaspokojenie wszystkich, czasami bardzo wyszukanych potrzeb materialnych.
Częścią kampanii, oprócz spotów i billboardów, jest także strona internetowa www.pomyślodziecku.pl.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.